Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, czas na nowe rozdanie. Zaczynamy nowy rok z informacjami, co się dzieje w wielkopolskiej medycynie. To pierwszy program w 2026 roku. O czym dzisiaj? Na początek o salach porodowych. Mają zastąpić likwidowane porodówki.
To nie znaczy, że będzie ludzie na SOR-ze wśród rannych osób w stanie upojenia alkoholowego, bo w każdym z szpitali powiatowych, który miał oddział położniczy, nawet jeżeli go zamknął, to pozostają pomieszczenia sal porodowych.
Sale porodowe to pomysł Ministerstwa Zdrowia dla szpitali w dobie kryzysu demograficznego.
Nowy rok i nowe zajęcia to propozycja w Poznaniu dla opiekunów osób zależnych.
Mamy takie podejście, taki cel, żeby po prostu ta opieka nad tymi osobami była taka całościowa, nie? Takie kompleksowe działanie, żeby właśnie to nie było tylko te osoby, ale również ich otoczenie.
Bo również opiekunowie potrzebują wsparcia i wytchnienia od całodobowej opieki nad najbliższymi.
W drugiej części magazynu o nieustającej fali pomocy organizowanej przez Poznańską Fundację w Afryce z misji wrócili właśnie okuliści.
Byliśmy w Berewo, w miejscowości Berewo. Nigdy wcześniej tam nie było okulisty i żadnego innego lekarza, więc pacjenci nigdy wcześniej nie byli nawet badani, więc staćmy bardzo trudne, bardzo twarde.
Okuliści wrócili z Madagaskaru, gdzie ratowali wzrok najuboższym mieszkańcom wyspy.
A na koniec o higienie jamy ustnej. Dobrze nie jest.
Nawet współcześnie istnieją ludzie, którzy nie posiadają szczoteczki do zębów. Inni nie wiedzą, co to jest nić dentystyczna i do czego służy i jak ważne jest jej stosowanie.
W Polsce próchnica wciąż ma się niestety bardzo dobrze.
I o tym wszystkim już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
Na zdrowie.
Około 20 porodówek zniknęło w ubiegłym roku z mapy Polski. Powodem jest demografia. Dzieci rodzi się coraz mniej i część oddziałów porodowych jest po prostu nierentowna.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia od nowego roku proponuje szpitalom, które zamknęły porodówkę, otwarcie sali porodów. Kobieta mogłaby tam rodzić w sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie byłoby czasu na dojazd do szpitala z oddziałem porodowym. O szczegółach mówi wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
Stworzony został produkt, który pozwala, to tak ładnie mówimy, produkt w NFZ-cie oczywiście, ale to jest rozwiązanie w miejscach, gdzie jeżeli dojazd do oddziału położniczego będzie dłuższy niż 60 minut, bo takie są założenia światowe, że dojazd do oddziału położniczego powinien być maksymalnie 60-minutowy, gdyby się zdarzyło, a w tym miejscu nie ma zapewnionej opieki położniczej, aby na terenie szpitala było stworzone miejsce, w którym w sytuacji absolutnie awaryjnej kobieta mogła urodzić. Położna czy zespół ratownictwa, który pojedzie po kobietę ciężarną, będzie ją czy też z tego miejsca transportował do oddziału położniczego, żeby stamtąd mógł pojechać do oddziału położniczego. Natomiast w każdym z takich miejsc, jeżeli będzie miejsce tworzone, jest to miejsce, gdzie kobieta w godnych warunkach może być. To nie znaczy, że będzie leżała na SOR-ze wśród rannych osób w stanie upojenia alkoholowego, bo w każdym z szpitali powiatowych, który miał oddział położniczy, nawet jeżeli go zamknął, to pozostają pomieszczenia sal porodowych, czy chociażby miejsce, punkt przyjęć do porodu kobiety ciężarnej. To zawsze istniało. I to są miejsca, które nie są połączone bezpośrednio z SOR-em. W związku z tym mówienie, że kobiety będą rodziły na SOR-ze, jest daleko posuniętą nadinterpretacją. Oczywiście miejsce, gdzie stoi zespół ratownictwa, czy są ratownicy, najczęściej jest w pobliżu SOR-u, chociaż też nie zawsze tak się dzieje. Jak w ten zespół ratownictwa będzie wsparty położną, która będzie wspierała i będzie mogła ocenić też, udzielić pomocy, jeżeli będzie trzeba w warunkach domowych, czy jeżeli się zdarzyło, że poród rzeczywiście przebiega bardzo gwałtownie, żeby takiej pomocy można było udzielić w miejscu, w tym szpitalu, który nie ma już czynnego działu położniczego.
Według wiceministra zdrowia takich porodów poza oddziałami porodowymi nie będzie dużo.
My szacujemy, że to będą pojedyncze sytuacje w Polsce, ale musimy móc zapewnić w takiej sytuacji zmian demograficznych bezpieczeństwo pomoc kobietom w ciąży. Więc naprawdę proszę się nie obawiać, że ktoś będzie w SOR-ze wśród ofiar wypadków czy innych się odbywał. Nigdy nie było naszym takim celem. Mamy już przykład szpitala w Chodzieży, gdzie dyrektor szpitala takie miejsce już bez nawet tego rozwiązania, które będzie w tej chwili proponowane przez NFZ, utworzyła takowe miejsce. Zdarzyły się tam od wakacji pojedyncze porody lub położna pojechała. Zdarzyło się rzeczywiście, że zakwalifikowała pacjentkę i zawiozła do właściwego oddziału położniczego, gdzie kobieta bezpiecznie urodziła. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby opieka w okresie ciąży była sprawowana w sposób właściwy i to jest odpowiednia kwalifikacja kobiet, gdzie mogą, powinny być skierowane do opieki, bo jeżeli mamy rozpoznaną patologię ciąży, to kobieta ciężarna z powikłaną ciążą powinna trafić do środka, do tego desygnowanego z racji jego merytorycznej wiedzy, możliwości sprawowania opieki. Nigdy taki poród nie powinien, czy taka ciąża nie powinna być objęta opieką szpitala pierwszego stopnia opieki, tylko drugiego bądź trzeciego i do tego musimy dążyć, żeby zapewnić bezpieczeństwo kobiet.
Utworzenie takiej izby porodowej i zapewnienie opieki położnej w szpitalu, gdzie porodówka została zamknięta, będzie dobrowolne.
My nikogo na siłę nie zmuszamy, każdy musi podjąć decyzję w zakresie, jak chce organizować. Natomiast położne nie będzie w takim szpitalu, w którym nigdy nie było oddziału położniczego. Tak? To jest rozwiązanie skierowane do tych miejsc, gdzie był oddział położniczy i został on zlikwidowany, czy ograniczona jego działalność do działalności ginekologicznej, więc tamte położne są. To nie jest tak, że obowiązkowo 1 stycznia to się musi zdarzyć. No, dyrektorzy szpitali czy starości muszą takową decyzję podjąć sami i stopniowo wdrożyć w odpowiednim czasie, oczywiście wykorzystując swoje zasoby, ale mówię, myślę, że pań położnych nie zabraknie w tych miejscach, w których te oddziały położne zostały zamykane, bo te panie są i panie położne brały udział w konsultacjach tego projektu.
Te zmiany w opiece okołoporodowej są związane z ciągle malejącą liczbą porodów w Polsce.
Demografia jest nieubłagana i to, co widzimy, no to są dwie rzeczy, że rodzi się nam coraz mniej dzieci i coraz częściej przenosimy się do miast lub do obrzeży miast dużych. Często wynosimy się do większych aglomeracji, w związku z tym w tych otoczeniu, w tych mniejszych miejscowościach tych porodów będzie coraz mniej. W ogóle no, chciałbym zwrócić uwagę, że w rekomendacjach WHO i towarzystw naukowych związanych z opieką nad kobietą w ciąży wskazuje się, że merytorycznie bezpieczną opiekę można sprawować w oddziałach położniczych, które mają 1000 i więcej porodów. Gdybyśmy chcieli taką zasadę wprowadzić w Polsce, to jest to nierealne, bo musielibyśmy, dojazd wydłużyłby się, no nie, byłoby to 60 czy 70 minut, tylko zrobiłoby się jeszcze dłużej, trudno byłoby to bezpieczeństwo zapanować. Bardziej realną granicą w Polsce jest między 400 a 600 porodów jako minimalna liczba tych porodów do funkcjonowania działu, ale nie z powodów nawet finansowych, tylko merytorycznego sprawności personelu. Im rzadziej jakąś czynność wykonujemy, to niestety te umiejętności tracimy i to cały świat wie, o tym pokazuje i niestety no, musimy też o tym myśleć.
Magazyn na zdrowie.
I kolejny temat. Nowe zajęcia dla opiekunów osób zależnych w Poznaniu. W styczniu ruszy grupa wsparcia w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji przy ulicy Bystrej.
W tym samym czasie, kiedy podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach, jego opiekun również będzie mógł pod okiem fachowców popracować nad własnym dobrostanem. Poszczegóły odsyłamy do centrum przy ulicy Bystrej na Poznańskiej Starołęce.
Łatwiej mi jest skupić się na jakimś jednej czynności.
Opowiada jedna z uczestniczek grupy Neurobalance. To jest grupa wsparcia i terapii działająca w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji przy ulicy Bystrej w Poznaniu.
Oprócz tego jestem z ludźmi. Ja mieszkam sama i to mi też pomaga nawiązać kontakty interpersonalne.
W grupie Neurobalance oprócz seniorów są także osoby zależne, które są przyprowadzane przez swoich bliskich opiekunów, by tam pod okiem psychologów lub terapeutów ćwiczyć pamięć, koncentrację, wykonywać różne prace manualne.
Pan Łukasz, który przychodzi z mamą i był bardzo taki właśnie, że tylko z mamą chciał siedzieć obok, nie chciał się gdzieś wypowiadać na forum.
Psycholog Dominika Pluta.
A przez to, że tu wszyscy są bardzo otwarci, tak zachęcali, żeby też się wypowiadał, też nikt tutaj nie ocenia, to jest takie ważne, że jakby to jest taka przestrzeń, że można powiedzieć cokolwiek i nikt na pewno nie oceni. Raczej da jakiś taki feedback bardziej konstruktywny, czy też powie o swoich przeżyciach, czy powie, że miał podobnie. Także to jest wspierające i widać na przykład, że bardzo się pan Łukasz otworzył.
Zajęcia w grupie Neurobalance są bezpłatne dla uczestników, a teraz od nowego roku będą też organizowane zajęcia dla opiekunów uczestników, tak by i oni mogli znaleźć chwilę wytchnienia.
od nowego roku właśnie będziemy prowadzić właściwie w jednym momencie,
równolegle
czasowo, będzie grupa właśnie ta Neurobalance.
Psycholog Julia Grynhoff.
I będzie równolegle przez jedną osobę z nas prowadzona właśnie taka grupa wsparcia dla opiekunów, w związku z czym no, oni tam się po prostu nauczą, jak, no właśnie, jak sprawować opiekę nad takimi osobami, na co zwracać szczególną uwagę, jakie mieć podejście. Myślę, że to też taka będzie właśnie grupa wspierająca, żeby oni mogli też się wymienić jakimiś takimi swoimi doświadczeniami. Także no, mamy takie podejście, taki cel, żeby po prostu ta opieka nad tymi osobami była taka całościowa, nie? Takie kompleksowe działanie, żeby właśnie to nie było tylko te osoby, ale również ich otoczenie, które no umówmy się, tak, to nie jest łatwe opiekować się taką osobą, także jednak to, jaka atmosfera panuje w domu, no to też jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli możemy i mamy taką szansę i taką opcję, żeby gdzieś pójść i też po prostu pobyć w takim gronie osób o podobnych doświadczeniach, a na dodatek, żeby taka grupa była prowadzona przez specjalistów, no to już w ogóle cudownie.
Rodziny, które się opiekują, one też potrzebują wsparcia, dla nich też to jest trudne, mimo że nie mają tych objawów takich czynnych, to też jakby bardzo dużo dla nich to kosztuje czasu, poświęcenia i też rozumiem, że może być im ciężko i też by potrzebowali wsparcia, przyjścia, porozmawiania, zobaczenia, że nie są z tymi sami, że inne rodziny mają podobnie i tak właśnie tutaj będzie takie miejsce, taka przestrzeń, żeby móc wymienić się tymi doświadczeniami, gdzieś się wesprzeć i zaczerpnąć psychoedukacji, bo też niektóre tematy po prostu są dla nas nieznane, no bo w sumie skąd mamy o tym wiedzieć, a to jest ważne, żeby się dowiedzieć, bo jak już wiemy, to możemy coś w tym kierunku robić, więc ta psychoedukacja też na pewno będzie.
To dobry opiekun, to zdrowy opiekun.
Koordynator, terapeuta zajęciowy, psycholog Edwin Borkowski.
Który dba o siebie. Często te osoby, które opiekują się swoimi bliskimi, są w trudnej sytuacji, niewątpliwie są oni 24-godzinnym wsparciem. Chcielibyśmy spróbować zapewnić im wsparcie psychologiczne, psychoedukacyjne, no i takie miejsce, gdzie swobodnie mogą porozmawiać na temat swoich trudności, również z osobami, które podobnych też doświadczają.
To znaczy, to będą osoby, które tutaj przyprowadzają swoich podopiecznych na zajęcia, a oni w tym czasie idą do innej sali, spotykają się z innymi opiekunami i tutaj taka grupa wsparcia będzie.
Dokładnie taki jest plan. Oczywiście trudno będzie nam taką grupę stworzyć regularnie co tydzień, w związku z powyższym zakładam, że takie spotkania będą się odbywały co 3 tygodnie, również na czas nieokreślony.
I również nie muszą opiekunowie za to płacić.
Oczywiście, wszystko jest bezpłatne. Jedyne, czego my oczekujemy i potrzebujemy, to pierwsza wizyta z psychologiem celem ustalenia planu leczenia, czy też innych potrzeb, które pacjent wnosi.
Proszę powiedzieć, a taki opiekun, który ma w domu już na przykład leżącego bliskiego i też potrzebuje takiego wsparcia, czy również mógłby dołączyć do takiej grupy?
Tak, nawet dzisiaj zdarzyło mi się na wizycie domowej zaproponować pani, która zajmuje się swoim mężem chorującym na Parkinsona, tą grupę wsparcia, w związku z tym, że widać, że jest bardzo, bardzo zaangażowana w proces opieki i leczenia swojego męża. Jest jej bardzo trudno, a warto rozmawiać o swoich trudnościach, troszeczkę rozładować to napięcie, znaleźć przede wszystkim zrozumienie wśród innych.
To gdzie mają się zgłaszać opiekunowie?
Do nas, do Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Bystrej 7. Jeżeli Państwo nie są w stanie do nas fizycznie dotrzeć z uwagi na przykład właśnie na tą całodobową opiekę, realizujemy wizyty domowe, przeprowadzamy rozmowę w warunkach środowiskowych, domowych. Staramy się objąć opieką zarówno pacjentów z rozpoznaniami, jak i bliskich, tak aby zapewnić to wsparcie kompleksowe i wykorzystywać pełen potencjał, jaki mamy do zaoferowania.
Po piosence, między innymi o trudnej pracy wolontariuszy na wyspie Madagaskar.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy.
Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam.
Magazyn na zdrowie.
Ponad 120 operacji zaćmy i 500 konsultacji. Wielkopolscy okuliści w grudniu wrócili z misji medycznej na Madagaskarze.
Wysłała ich poznańska fundacja Redemptoris Missio. To była pierwsza wyprawa okulistów na tę afrykańską wyspę. Razem z lekarzami pojechał ratownik medyczny Tomasz Liber, a o misji, planach na ten rok rozmawiałam także z prezes fundacji Justyną Janiec-Palczewską.
Tym razem ten wyjazd był dość wymagający przez pryzmat podróży, która nas czekała, ponieważ droga zajęła nam aż 5 dni i to była naprawdę męcząca podróż, bo samolotem, samochodem, łodzią, a później po prostu sprzęt wielokrotnie przepakowywany, a ostatni odcinek pokonaliśmy takimi starymi wozami, gdzie ten sprzęt po prostu był ciągnięty przez zwierzęta.
Na miejscu warunki?
Warunki, jeżeli chodzi o środek misyjny, bardzo fajne, bardzo dobre, a no jak to w Afryce, skromnie, biednie i gorąco.
I pewnie dużo pacjentów.
Pacjentów było bardzo dużo, chociaż pierwszego dnia, jak jeszcze nie wiedzieli, co robimy, to się bali przyjść do nas, bo myśleli, że my z Europy wyrywamy oczy i zabieramy do Europy. Ale jak się okazało, że nie wyrywamy tych oczu, to od ludzi było coraz więcej.
Czyli kolejka stała codziennie.
Cały czas, codziennie.
Młodsi, starsi?
Starsi.
Głównie, tak?
Głównie starsi.
I jak ten dzień tam wyglądał, taki roboczy już, jak się rozpakowaliście Państwo ze wszystkim?
Jak się rozpakowaliśmy, to od razu tego samego dnia rozpoczęliśmy zabiegi, a dzień wstawaliśmy wcześniej, bo spać się za długo nie dało, bo strasznie gorąco, a następnie śniadanko i od razu prosto do gabinetów i zaczynaliśmy działać do ostatniego pacjenta.
Czyli konsultacje, a potem zabiegi.
Jednocześnie, konsultacje w jednej sali, zabiegi w drugiej sali. No bo u nas czteroosobowy zespół, dlatego mogliśmy się podzielić i działać na dwa niezależne stanowiska.
Paweł Kaprzewicz, okulista.
Pierwsza pana taka egzotyczna wyprawa misyjna?
Pierwsza, ale na pewno nie ostatnia.
Co skłoniło, żeby właśnie wyjechać, pomagać tym takim najbardziej potrzebującym?
Ja już od dłuższego czasu chciałem wyjechać, żeby nabyć trochę doświadczenia, bo operacje tam na pewno nie należą do prostych, więc tam się nie można uczyć, tam już trzeba przyjechać z pewnym bagażem doświadczeń. I wiedziałem, że potrzeby są bardzo duże i na pewno chęć pomocy, no i odkrycia też świata.
I co tam Państwo zastaliście na miejscu? Były faktycznie trudne przypadki okulistyczne?
Warunki bardzo trudne do operacji. Około 40 stopni w cieniu, w zamkniętym pomieszczeniu. Zaćmy bardzo trudne. Byliśmy w Berewo, w miejscowości Berewo. Nigdy wcześniej tam nie było okulisty i żadnego innego lekarza, więc pacjenci nigdy wcześniej nie byli nawet badani, więc zaćmy bardzo trudne, bardzo twarde, trudne technicznie. No i trzeba było sobie z tym poradzić.
To znaczy, że zabiegi trwały dłużej niż te standardowe tutaj w Polsce czy w Europie?
Tak, tak, na pewno trwały dłużej i też mieliśmy do dyspozycji inny sprzęt na pewno niż w Polsce, inne zaplecze, więc zabiegi no, były trudne.
Ale pewnie radość i Państwa i ich ogromna, jak zdjęliście Państwo patronki?
To na pewno, to już było widać od razu, jak pacjenci schodzą ze stołu, szczególnie, że to byli pacjenci, którzy najczęściej mieli zaćmę w jednym i w drugim oku i to bardzo dojrzałą, czyli widzieli tak obrazowo, żeby przedstawić tylko czy jest dzień albo czy jest noc, czyli poczucie światła, więc nawet uratowanie im jednego oka to nie było nawet poprawienie komfortu, tylko w ogóle funkcjonowania, bo mogli przez to pracować, mogli zarabiać, więc to umożliwiło im z powrotem jakby drugie życie.
A ile w sumie zabiegów?
Łącznie zrobiliśmy 121 zabiegów.
Takie były plany?
Zrobiliśmy wedle planów, bo mieliśmy też określoną liczbę sprzętu, którą mogliśmy wziąć i określoną liczbę soczewek, więc wykorzystaliśmy prawie wszystkie soczewki, które mieliśmy.
Konsultacje też były ile tych konsultacji?
Konsultacji było ponad 540.
A coś w tych przypadkach oczywiście oprócz zaćm Państwa zaskoczyły? Były jakieś takie przypadki kompletnie tutaj w Europie już niewidziane?
Tak, jak najbardziej. Było dużo urazów, było też bardzo dużo zapaleń rogówek, szczególnie u dzieci. Miejscowi kąpią się w miejscowych rzekach, takich stawach, więc często są takie zapalenia rogówek, no, którymi już ciężko cokolwiek zrobić.
A to jakieś pasożyty?
Najczęściej albo bakteryjne, albo ameby. A urazy często polegały na tym, że jak przechodzą przez gęstą roślinność, takie kłujące rośliny ich kły w oczy, więc też ciężkie urazy do leczenia.
Czyli też uszkodzenia już takie trwałe w zasadzie, tak?
Tak, tak.
Gdzie kolejna misja? Już coś pan marzy, coś wie?
To zależy od pani prezes. Ja się podejmę wszystkiego, czego tutaj będą oczekiwać ode mnie.
Planujemy kolejne wyprawy. Rozmawiałam z księdzem, który pracuje w Sierra Leone. On bardzo prosił o jakichkolwiek lekarzy, więc kompletujemy nową ekipę. Będziemy też oczywiście wysłać pomoc humanitarną, zbierać opatrunki, zbierać mydła, szczoteczki do zębów. Będziemy wspierać Liban, Ukrainę. Napisała do nas wolontariuszka, która jest chirurgiem, która tam na froncie operuje rannych żołnierzy. Mówiła, że bardzo potrzebuje łóżeczek ze szpitali dziecięcych, więc pewnie będziemy organizować kolejne transporty.
Czy jakaś kolejna misja chirurgów znowu powtórzona?
Oczywiście. Planujemy kolejne wyprawy okulistyczne. Mamy też w planach w maju wysłać ekipę chirurgów do Kamerunu. To jest taki projekt, do którego poszukiwaliśmy chętnych przez ponad 2 lata. Znaleźli się. Proszę sobie wyobrazić, że to są nasi wolontariusze, którzy przychodzili do nas na studiach, kiedy byli studentami. Wtedy nie wyjechali, bo zaczęli już pracować. Teraz zrobili już specjalizację i oto po 20 latach wrócili do nas i chcą jechać.
Duża ta grupa?
3-osobowa, 2 chirurgów, anestezjolog, wszyscy od nas.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec wydawałoby się banalna sprawa, ale jednak wcale nie. Będzie o myciu zębów. Okazuje się, że w Polsce z braku higieny jamy ustnej próchnica przybrała rozmiary epidemii.
I o tym między innymi w wywiadzie dla Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia mówi profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, krajowy konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.
Przeprowadziliśmy takie badania dotyczące zachowań zdrowotnych w ogóle w populacji polskiej w różnych grupach wiekowych i u dzieci, młodzieży i u dorosłych, to okazało się, że nawet współcześnie istnieją ludzie, którzy nie posiadają szczoteczki do zębów. Inni nie wiedzą, co to jest nić dentystyczna i do czego służy i jak ważne jest jej stosowanie, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą również, jaką techniką w ogóle szczotkować zęby.
To zależy od nastolatka, ale może spytać się go, czy chce się podobać dziewczynom, bo jeśli nie umyje tych zębów, to wtedy porobią mu się dziury i zęby będą brzydkie i będzie mu brzydko pachniało z ust.
Że będą go zęby bolały, jak będzie jadł lody, jak będzie jadł słodkie.
Inni nie będą się już chcieli kolegować, będzie śmierdziało.
Choroba próchnicowa jest uznana za jedną z najbardziej powszechnych i najbardziej kosztownych chorób. W Polsce jest naprawdę dużym problemem, ponieważ już 40% dzieci w wieku 3 lat ma ubytek próchnicowy. W wieku 19-18 lat to już prawie wszyscy. Także bardzo niewiele jest takich osób, u których próchnica nie występuje. Natomiast musimy pamiętać, że choroba próchnicowa to nie jest tylko i wyłącznie ubytek. Ubytek to już jest skutek tej choroby. Choroba próchnicowa to jest cała dysbioza mikrobiomu jamy ustnej. A leczenie takie zachowawcze, klasyczne, polega na tym, że wycina się kawałek zęba tego chorego i wprowadza wypełnienie, czyli mówiąc wprost protezę. Jeżeli czynniki przyczynowe będą istniały nadal, jeżeli dalej będą zachowania niewłaściwe lub inne czynniki, bo to jest choroba wieloczynnikowa, wówczas nadal będzie dysbioza, nadal będą powstawały nowe ubytki w tej reszcie zęba, który pozostawiliśmy. Kobiety mają gorzej, mimo lepszych zachowań higienicznych, częstszego korzystania z opieki stomatologicznej, to częstość występowania choroby próchnicowej chociażby, czy tkanek przyzębia, a także intensywność jest u kobiet większa.
Ja myję przed śniadaniem, po śniadaniu i gdy idę spać.
Ja też myję tylko dwa razy rano i wieczorem.
My musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ząb ma ileś powierzchni i każda powierzchnia powinna być oczyszczona. Nie wkładamy szczoteczki i nie machamy tą szczoteczką z jednej strony na drugą, tylko każdy ząb po kolei z każdej strony ma być wyszczotkowany. Szczoteczka do zębów powinna być układana pod kątem 45 stopni, tak aby leżała troszkę na dziąśle, troszkę na koronie zębów i następnie powinniśmy robić taki obrót, wymiatać. To jest najprostsze. I z każdej strony taki ruch powinien być powtórzony kilka razy na jeden ząb. I dopiero przesunięta szczoteczka i znowu, i znowu, i znowu. W ten sposób zawsze wyczyścimy porządnie. Co jest jeszcze ważne, przed szczotkowaniem powinniśmy zastosować nić dentystyczną, ponieważ wtedy oczyszczamy te powierzchnie styczne, następnie wprowadzamy szczoteczkę, czyścimy z pastą do zębów z fluorem. Po szczotkowaniu nie płuczemy jamy ustnej, absolutnie. Płukać należy przed szczotkowaniem, bo jeżeli porządnie wypłuczemy jamę ustną po prostu wodą, to rozluźniamy złogi nazębne, czyli potem i ta nić dentystyczna, i ta szczoteczka już ma większą szansę, łatwiej jest jej oczyścić powierzchnię. I to jest chyba najważniejsze, co może być, jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej. Chociaż jeszcze istotne jest to, aby myć zęby, szczotkować zęby, nitkować po posiłkach. To jest bardzo ważne i co jest najważniejsze na świecie, to to, że jeżeli już wyszczotkujemy zęby na noc, to nie pijemy i nie jemy. One powinny być wyszczotkowane bezpośrednio przed snem, resztki pasty tylko wyplute i idziemy spać.
Ale zanim pójdziemy spać, to zwróćmy jeszcze uwagę na to, gdzie odkładamy szczoteczkę do zębów. To bardzo ważne, mówi pani profesor.
Po każdym użyciu szczoteczka powinna być dokładnie umyta i przechowywana na sucho, główką do góry, najlepiej w oddaleniu od toalety, dlatego że musimy pamiętać, że w powietrzu przy toalecie zawsze są drobnoustroje, które są drobnoustrojami fekalnymi. Osoby, które mają niedobory odporności, czy pacjenci, którzy są po transplantacjach narządu, no to dla nich jest to szkodliwe, bo wprowadzają wówczas do jamy ustnej wraz z tą szczoteczką bakterie, które są złe. I często trzeba szczoteczkę wymieniać, co najmniej co 3 miesiące, a niektóre osoby częściej.
Tym tematem kończymy. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.